Rozmowa punkt dziewiąta. W Radiu Zielona Góra wyjątkowo łączymy się dziś ze studiem w Gorzowie Wielkopolskim, a tam minister rodziny, pracy i polityki społecznej, pani Elżbieta Rafalska. Dzień dobry, pani minister.
Dzień dobry panu i dzień dobry państwu. Pozdrawiam z Gorzowa Wielkopolskiego.
Jaka pogoda w Gorzowie?
No znakomita, śliczna, bardzo obiecująco. Wygląda już zupełnie wiosennie, świeci słońce. Także dobry dzień. Poniedziałek, dobry tydzień.
Mówi się, że pogoda jest dla bogaczy. Czy Polska jest bogatym krajem? W pani ocenie, dlatego że przez lata słyszeliśmy, że trzeba oszczędzać, że trzeba zaciskać pasa, a teraz, kiedy popatrzy się na działania rządu, działania pani resortu, no to te pieniądze wydajemy.
No nie powiedziałabym, że Polska jest bogatym krajem, ale z całą pewnością Polska dzisiaj jest w lepszej sytuacji gospodarczej niż to było przed kilkoma laty. Ale chyba wszyscy chcemy do tego zmierzać, żeby żyło nam się lepiej, żebyśmy się bogacili, żebyśmy w końcu te kraje bogatsze dogonili, a nie ciągle gonili. Natomiast jeżeli mówi pan, że są finansowane programy takie ministerialne, to ja też zwracam na to uwagę, że to są w większości programy rządowe. Ja jako minister rodziny jestem ich realizatorem. Dlaczego rządowe? Dlatego, że ich finansowanie, ich zakres oddziaływania jest absolutnie międzyresortowy, więc to są naprawdę kierunki działań polityki społecznej są wyznaczone przez rząd, a nie wyłącznie przez ministra rodziny.
Pytanie o 500+ i także, bo musi się pani zgodzić z tym, że przecież grono osób, które podnosiło temat, żeby to finansowanie programu było już od pierwszego dziecka, to grono było spore. Teraz z kolei te osoby, które tak bardzo apelowały o to, mówią, no ale czy znajdą się na to pieniądze, czy będzie nas stać w przyszłości, bo teraz mamy koniunkturę, a co będzie za kilka lat?
Panie redaktorze, tamte pierwsze oceny w kwietniu 2016 roku, kiedy mowa była o tym, że to w ogóle niemożliwe, żeby taki program można było w Polsce zrealizować, że budżet się zawali, a deficyt będzie wynosił 100 miliardów złotych, były kategoriami ocen czysto politycznymi i dzisiaj dalej to się dzieje, bo potem to twierdzenie, że w takim razie, skoro wam się udało zrealizować taki program, mówię w cudzysłowie udało, bo za tym kryła się po prostu ciężka praca wszystkich i samorządów, i rządu, i innych ministrów również, to dzisiaj i szafowanie wtedy różnymi propozycjami, że na każde dziecko, ale pod warunkiem, że to, albo że tamto, albo że takie dodatkowe kryteria będą postawione, też było elementem tej walki politycznej. Opozycja nie daje żadnej gwarancji kontynuacji programu, bo wystarczy, że wprowadzi jakieś dodatkowe obwarowania, które w istotny sposób zmienią, ograniczą ten program, a jestem absolutnie pewna, że nie będzie chciała realizować czegoś, co jest uznawane za sztandarowy społeczny projekt rządu Prawa i Sprawiedliwości. Więc na pewno no, byłyby takie kombinacje przy tym programie, które spowodowałyby, że ten program stałby się zupełnie inny. No jesteśmy w ogniu walki politycznej i nie można zakłamywać rzeczywistości, że jest inaczej.
Zapowiedzieliście państwo również, że pojawią się kolejne propozycje rządu Prawa i Sprawiedliwości jeszcze przed wyborami jesiennymi. Czy taką propozycją może być rozszerzenie programu 500+ o młodzież, a właściwie już studentów, tak? Czyli do czasu zakończenia studiów?
Panie redaktorze, w tej chwili już spotykamy się z takimi pytaniami retorycznymi, jak to będzie finansowane. Finansowanie tego programu wzrasta dwukrotnie. Program dzisiaj obejmuje wszystkie dzieci, a więc wszystkie dzieci też niepełnosprawne, wszystkie dzieci rodziców, którzy pracują i przekraczali do tej pory kryterium do 18 roku życia. Łącznie program będzie kosztował ponad 40 z kosztami obsługi, nawet trochę więcej. więc trudno sobie wyobrazić, żebyśmy rozszerzali ten program, zmieniając kryterium wieku. Absolutnie nic mi na ten temat nie jest wiadomo. Natomiast jeżeli mówimy o osobach do 26 roku życia, no to tu jest ta oferta tych zachęt do pracy przez osoby młode poprzez zwolnienia ich z podatków. Zresztą proszę pamiętać, że zostaje też przedstawiona propozycja, która jest już w tej chwili w trakcie konsultacji międzyresortowych i konsultacji społecznych, związana z przyznaniem jednorazowego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów w 2019 roku. I to jest to, co będzie realizowane od 1 maja. Czasami takie pytania, które tak szybko padają, a jakie będzie pytanie następne, to ja mówię, no ale ani ministerstwo to nie jest piekarnia i gorące bułeczki, które każdego dnia schodzą, bo czekamy na świeże pieczywo. Naprawdę to są rozwiązania, które będą w kolejnych latach kontynuowane, tak jak program 500+, które muszą mieć zapewnione finansowanie, zagwarantowaną płynność i realizację tego zadania. Więc dzisiaj jestem skoncentrowana i skupiona na tym, żeby zręcznie, umiejętnie, dobrze wdrożyć te zadania, które postawił Jarosław Kaczyński w swojej piątce i do których zobowiązał nas Mateusz Morawiecki, premier, kiedy wyznaczał tą mapę drogową, która dla mnie jest takim, no naprawdę, biegiem szybkim, sprintem, bo za dużo tego czasu naprawdę nie ma, bo poza tym, że ludzie, rodziny otrzymają to świadczenie, to trzeba to wdrożyć. Są służby, są pracownicy samorządowi, muszą być szkolenia, musi być akcja informacyjna. Nas czeka sporo pracy w związku z wejściem w życie przepisów, chociażby ustawy, znowelizowanej ustawy o świadczeniu wychowawczym.
Pani minister, powiedziała pani, że jesteście państwo w ogniu politycznej walki. No, tego ukryć się nie da, zwłaszcza w roku 2019 przed nami wybory do Parlamentu Europejskiego, Parlamentu Krajowego. Ale zanim o wyborach, to jeszcze o akcji strajkowej czy strajku Związku Nauczycielstwa Polskiego i słowach Sławomira Broniarza, który zagroził, że dzieci mogłyby nie otrzymywać promocji do kolejnych klas. Później z tego się wycofywał, natomiast to pokazuje, jak duża jest determinacja. No i pojawiają się także takie oskarżenia, że ten strajk ma charakter jednak polityczny i wpisuje się tą polityczną atmosferę w kraju.
Dzisiaj fakt, że prezes Sławomir Broniarz wycofuje się z tych swoich słów i przeprasza, ma trochę mniejsze znaczenie, bo jednak to powiedział. Słowo się rzekło, kobyłka u płotu. Nie wycofa pewnie tego, będziemy to pamiętać. Może ktoś powiedzieć, przeprosiny przyjęte. Chciał z dzieci zrobić zakładników. Wydaje mi się, że to nie jest tak, że całe środowisko nauczycieli chce być użyte w walce takiej czysto politycznej, bo dzisiaj prezes Broniarz właśnie jawi się jako ktoś, kto stawia bardzo zaparowe warunki negocjacyjne, jeżeli chodzi o wynagrodzenia nauczycieli. Pokazuje się jako prezes, który przez poprzednie 8 lat nie wywalczył żadnych podwyżek. Waloryzacji nie było przez 5 lat. A tu mamy jednak, może nie satysfakcjonującą, ale jednak jakąś podwyżkę, którą gdy zsumujemy, to wyniesie, to ten wzrost będzie wynosił 16,1. Pokazał, moim zdaniem, to stwierdzenie, że mamy w rękach potężny oręż związany z promocją, pokazał, że być może nieskuteczne będzie strajkowanie w czasie egzaminów, bo zostało wydane rozporządzenie i być może te egzaminy spokojnie przebiegną i trzeba sięgnąć po bardziej ostrą broń, ale zapomina, że taka naprawdę ceniona i szanowana grupa społeczna, jaką są nauczyciele, to jest jedna grupa, ale jest grupa rodziców, którzy mają swoich uczniów, których dzieci są dziś uczniami, albo rodzice, których dzieci niedługo zostaną uczniami, albo byli. i że chyba w Polsce nie ma zgody do tego, żeby tak mocno grać dziećmi, ich przyszłością, szczególnie ich edukacyjną przyszłością. A jeżeli mówimy o tym przepraszaniu, no to ja przypomnę, że Krzysztof Szczerski też przepraszał, Marek Suski też przepraszał. I wtedy prezes Broniarz mówi, no ale to nie jest tak łatwo przyjmować te przeprosiny. W gruncie rzeczy Szczerski powiedział jedną rzecz, że rodziny pracownicze, może tu odniósł się do nauczycieli, ale ja mogę to powiedzieć, że polskie rodziny pracownicze z dziećmi przy naszych rządowych programach społecznych zyskują, tak? To oczywiście jest zupełnie odrębna rzecz niż wynagrodzenia, ale ich sytuacja w związku z wprowadzeniem programu 500+ od 2016 roku się poprawiła, a teraz od 1 lipca po zniesieniu kryterium dochodowego również się poprawi. Mówimy tylko o tych rodzinach pracowniczych z dziećmi. Inną kwestią jest to, że wynagrodzenia w Polsce, zarówno sfery budżetowej, czy wielu innych pracowników, powinny się zmieniać i one się zmieniają. Może nie w takim tempie, jakbyśmy tego oczekiwali, albo głównie pracownicy, którzy by oczekiwali szybszego tego wzrostu, ale pamiętajmy, że Platforma Obywatelska i PSL przez te wszystkie lata mroziła na przykład kwotę bazową właśnie administracji publicznej, gdzie dzisiaj te zarobki też są na takim poziomie, pani że minister, rotacja kadry jest tam olbrzymia, więc to są też wieloletnie zaniechania, tak? Trudno jest to wszystko w 3 lata czy w 4 lata naprawdę uregulować. Tak,
krótko, bo czas nam się kończy, ale chcę jeszcze o Parlament Europejski zapytać, czy widzi pani możliwość, żeby część z tych postulatów, chyba przede wszystkim finansowych, w tym roku zrealizować, spełnić, bo równolegle przecież do ZNP swoją akcję prowadzi Solidarność. No i mówi się, że tutaj negocjacje trwają, że trwają rozmowy i kto wie, być może te zarobki nauczycieli zostaną zwiększone.
Negocjacje trwają. Pani minister Zalewska nigdy nie odmawia tych spotkań i wytrwale to negocjuje. Takie dalsze spotkania też będą i toczą się na forum Rady Dialogu Społecznego, bo musimy pamiętać, że w Polsce mamy instytucjonalny dialog, w którym są 3 strony tego dialogu, a więc reprezentatywne organizacje pracodawców, reprezentatywne organizacje związków zawodowych. Właśnie tam jest też pan prezes Broniarz i strona rządowa. Ja jestem wiceprzewodniczącą Rady Dialogu Społecznego. Poprzednio byłam przewodniczącą. Dzisiaj Dorota Gardia z Forum Związków Zawodowego jest szefową, więc dopóki rozmawiamy i dialog się toczy, liczymy, że możliwe jest absolutnie porozumienie. Natomiast porozumienie polega na tym, że strony ustępują, a nie stawiają warunki, które są czasami niemożliwe do osiągnięcia, bo to nie jest wtedy też dialog.
Pani minister, kiedy oficjalnie dowiemy się, że Elżbieta Rafalska jest kandydatem Prawa i Sprawiedliwości do Parlamentu Europejskiego?
Nie wiem, czy tak będzie. Jak będą ogłoszone listy, to będziemy mieli tą pewność, bo proszę pamiętać, że zmiany na listach, poza tymi, które dotyczą liderów list, a więc u nas okręg 13, Joachim Brudziński, Czesław Hoc, aktualny eurodeputowany, zobaczymy. Myślę, że w jakimś ciągu, nie wiem, 2 najbliższych tygodni, trudno mi powiedzieć, dowiemy się nie tylko, kto będzie na 3. miejscu, ale dowiemy się, jaki jest skład pełnej dziesiątki, która będzie walczyła o jak najlepszy wynik w naszym niełatwym dla Prawa i Sprawiedliwości okręgu. Mogę powiedzieć tak, że chyba tak silnego składu w dotychczasowych wyborach do Parlamentu Europejskiego Prawo i Sprawiedliwość jeszcze nie miało.
A jak ocenia pani skład konkurencji Koalicji Europejskiej? Tutaj na jedynce Bogusław Liberacki, dalej Arłukowicz i marszałek województwa.
To jest zupełnie inna sytuacja, ale oczywiście ten skład nie można bagatelizować i lekceważyć. I odpowiedź na to, że na 3. miejscu będzie pani marszałek Polak, a na 4. Witold Pal, pokazuje, że to już jest odpowiedź na naszą propozycję składu. No każdy się zbroi najlepiej jak może. I dzisiaj ta walka o głos do europarlamentu mogą przebiegać zupełnie inaczej niż w poprzednich wyborach. nigdy żadnego przeciwnika nie lekceważyłam i nie sądzę, żeby można było to zrobić w tej chwili. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie programowe, Koalicja Europejska jest w zdecydowanie trudniejszej sprawy, bo tam nie ma żadnego wspólnego mianownika programowego. Głosujesz na jednego, wybierze się drugiego. W najgorszej sytuacji wydaje mi się PSL, który traci cnotę w tych wyborach, taką swoją programową, ideową i bardzo trudno będzie im się z tego wytłumaczyć, ale to są ich ryzykowne decyzje polityczne. Nie mi to oceniać, wyborcy to ocenią.
Pani minister, bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem Radia Zielona Góra na żywo ze studia w Gorzowie była Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich zielonogórzan.